Za dużo jak na jedno życie. Pana Alfonsa spotkałam w 1983 roku. Miał 80 lat. Jak mi powiedział, był obywatelem Austrii, Republiki Ukraińskiej, Rosji Sowieckiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i PRL-u. Pełen pogody, spokojny, starszy pan zapytał: czy interesuje panią opowieść o moim życiu? Gdy powiedziałam, że tak, wyciągnął z teczki 10 karteczek ze starannie ponumerowanymi zdaniami. Punkt po punkcie, od 1 do 356. Na pierwszy rzut oka niewiele mówiące hasła. Leonka, żydowskie wesele, 3 dni ciszy, wiadro zupy. Dzień po dniu przeistaczały się w opowieści. Co sobotę przychodził do mnie, do domu. Ja parzyłam herbatę po herbacie, a on opowiadał. Kilku spotkaniom przysłuchiwała się, przygotowując obiad, moja mama. Gdy siadaliśmy do stołu, powiedziała ze łzami w oczach: to wszystko, co pan przeżył, to naprawdę za dużo jak na jedno życie. Dziś nie ma już ani pana Alfonsa, ani mojej mamy. Pozostały kasety, świadkowie naszych spotkań. Przeleżały wiele lat w szufladzie. Dziś czas wrócić do dawno zapomnianych kaset.
To był dzień 13 maja 1948 roku. Trzynastka. W moim życiu kilka tych trzynastek było. 13 się żeniłem. 13 byłem w więzieniu w Dżambuli numer 13, więzienie numer 13. I teraz przekraczałem granicę też 13. Zaraz na pierwszej stacji pociąg cały okrążyły jakieś dziwne istoty. Pogoda była wspaniała, słońce świeciło, ciepło było, zieleń już była, a nas okrążyły jakieś nie to niewiasty, nie to jakieś bóstwa. To były po prostu nasze pielęgniarki w białych strojach. I na rękawach mieli czerwone znaki, emblematy Czerwonego Krzyża. I każda była uzbrojona w sagan, chyba 50-litrowy, ze wspaniałą gruchówką, która była gęsto przytykana mięsem. Inne siostry znowu miały papierosy, a że każdy z nas był uzbrojony jak żołnierz przy wojsku w broń, tak my w menaszki od razu nabieraliśmy do tych menaszek. Miałem zawsze 2 albo 3. Nabraliśmy tego wspaniałego, gruchówkowego tego sosu. To było coś tak smacznego, tak dobrego. A najważniejsze, że ta gruchówka była gęsta. A to już świadczyło o jej jakości. Czyli po rosyjsku to się mówiło, że łóżka stoi. Jak była tak gęsta, że łyżka stała wewnątrz, nie przewróciła się, to wtedy była dobra zupa. I ta też była doskonała, wspaniała. I pojechaliśmy dalej. Jedni mieli papierosy, drudzy mieli zupę. I przyjechaliśmy na drugi przystanek. I też były takie same panie w białych kitlach. I każda była taka śliczna, może niektóre nie były takie piękne, ale w naszych oczach każda z tych kobiet była tak zadbana, miała odpowiedni makijaż, dopasowane te czolka na włosach i były naprawdę piękne. Przede wszystkim uśmiechały się do nas, to było dobre. I znowu była zupa. No, już takiego entuzjazmu nie było do tej zupy, bo jeszcześmy nie zdążyli tamtą zjeść. Ale na wszelki wypadek jeszcze miałem jedną pustą menaszkę. Naladowałem sobie tą zupą. Dojechaliśmy do trzeciej stacji, to już nic nie brałem, tylko papierosy, bo zup już nie chciałem. Przyjechaliśmy na dworze do Białej Podlaski. Wszystko bractwo wysiadło na peron. I tak jak to było, zawsze stanęliśmy rzędem po pięć. Nie widzieliśmy wprawdzie żadnego żandarma, ani policjanta, ani nikogo takiego, który by nam ten porządek przypominał, ale już ten ordnung, ta zaprawa tej dyscypliny robiła swoje. Stanęliśmy wszyscy w porządku jak jeden mąż, równiutko, składnie. I w pewnej chwili z odległości dworca w naszym kierunku zbliżyło się trzech panów. Panowie ci byli w garniturach, podkreślam, bo już dawno nie widzieliśmy ludzi ubranych po prostu po europejsku, po ludzku. Wszędzie były fufajki, lachy, albo przeważnie wojskowe szynele ichnie. Zresztą kiedyś nawet zwróciłem się do jednego z ruskich i pytam się, dlaczego tutaj to wszystko tak jak wojsko, tylko że nie mają gwiazdek, ale wszystko w tych mundurach chodzi. Czy u was cywilnych ubrań nie ma? Ha, on z dumą powiada, państwo nam po latach służby każdemu oferuje za darmo mundur. Uśmiałem się z tego wszystkiego. Przecież wiedziałem, jak on szedł do wojska, to on przyszedł w lachmanach. Tam nie było co trzymać z tych lachów, które on przyszedł. To on musieli mu coś dać, ażeby kości na siebie nakrył. I patrzymy, jak ci panowie podchodzą. Każdy w pięknym garniturze. Jeden z brązowym, jeden w innym, trzeci znowu w innych. W pięknych butach, dostosowanych do koloru garnituru, do koloru krawaty i do koloru kapeluszy. I ci trzej panowie podeszli całkiem blisko do nas i jeden z nich zwrócił się do nas i powiedział: witam państwa na polskiej ziemi. Nie trzeba dodawać, że nie jednemu oko zablysło i łza popłynęła. I ten pan zwrócił się do nas i powiedział: a teraz, proszę państwa, pójdziemy, bo za miastem jest taki ośrodek, gdzie wszyscy się więźniowie zatrzymują, byli więźniowie, obecnie nazywają się repatrianci i tam będziecie państwo przebywać przez 3 dni. Zostaną dla was przygotowane dokumenty, żywność. Nie możemy wam obiecać, że wszyscy dostaną jakieś ubrania czy bielizny, ale tylko częściowo, bo my nie rozporządzamy takimi dużymi zapasami, ale kogoś bardzo krytycznie stojącego to uzupełnimy. I teraz proszę za nami. I tak krok za krokiem poszliśmy, zaszliśmy na miejsce. To było za miastem. Była bardzo piękna pogoda, było ślicznie, ciepło, słonecznie. Dookoła były domki, zwykłe domki, wszystko potwierane. I jeden z tych panów obrócił się do nas i gestem zaprosił nas do tych domów. I powiedział jeszcze raz, że będziemy byli 3 dni tutaj. Po 3 dniach musimy to miejsce opuścić, bo przyjadą następni. A tymczasem proszę się rozgościć. W tym momencie wszystko co stało, każdy na swoim miejscu. Ten w lewo, a ten w prawo zależało od tego, gdzie komu było bliżej. Rzucił się z całym pędem do tego mieszkania. Mieszkań było dużo. A dlaczego to tak było? Po prostu z przyzwyczajenia. Przecież myśmy nie mogli od razu ocenić, że my się wszyscy tam zmieścimy tak jak trzeba. Jak zwykli ludzie. Wiedzieliśmy zawsze, że było ciasno. Że nie było dla nikogo miejsca. Że trzeba się było cisnąć nieraz nawet pod nary. I dlatego też każdy biegł w swoim kierunku. I jak przebiegłem do tego mieszkania, mieszkanie było śliczne, czyste, wymyte podłogi, wszędzie drewniane. Te nary były, pierwsze i drugie, zaslane ślicznie amerykańskimi kocami. I na każdym była poduszka biała, czysta. I od razu rzuciłem się i zająłem miejsce. Po pewnym czasie okazało się, że miejsc było więcej niż nas. I od razu zrobiliśmy zebranie, wybraliśmy starosty, dwóch posługujących, czyli tak zwanych dni walnych, bo to jeszcze obowiązywała nomenklatura rosyjska. Tak byliśmy przyzwyczajeni, że do obowiązku starosty należało spisać wszystkich obecnych w tym pokoju, dlatego że mieliśmy dostać chleb i mieliśmy jakieś mieć zaopatrzenie. Więc wiadomo było, że każdy będzie dostawał to, co mu się należy. A tych dwóch pomocników miało za zadanie, żeby porządek był w pokoju. Zresztą na zmiany potem zmienialiśmy się. I po pewnym czasie wyszliśmy na ulicę, na tablonie, na ten plac. A tam już się zgromadziło dużo z naszych ludzi. Ja zdążyłem się już przebrać. Miałem specjalną koszulę, którą przywiozłem. Bo przyjechałem w koszuli, która miała tylko nitki, tasiemki. No to ją wyrzuciłem i miałem białą koszulę. Wprawdzie ta koszula nie miała kołnierzyka, tylko była na guziczek. To była pamiątka jednego z współwięźniów, który był magazynierem w tej kolonii i który na samym końcu przyniósł mi tą koszulę. Bardzo mu podziękowałem. I on powiedział, że będziesz miał tą koszulę na wyjazd do Polski. I bardzo mi się przydała. Miałem taki tużurek. On już był zniszczony, ale jeszcze można było wytrzymać. Miałem spodnie. I zrobiłem sobie półbuty bardzo ładne. Ubrałem się i wyszedłem na ulicę. I widzę jakieś takie zgromadzenie. Słyszę jakieś głosy. I ktoś czyta, zorientowałem się, że czyta gazetę, po polsku czyta. Podchodzę bliżej do czytającego i pytam go się, skąd on wziął gazety. To znaczy skąd? Kupił. Ale za co? Przecież wiedziałem, że wszyscy nie mieli żadnego pieniądza, żadnego grosza czy rubla, nic absolutnie, bo wszystko zostało skonfiskowane po tamtej stronie. On się zaśmiał i mówi, a co to, wielka rzecz, miałem taką dobrą fufajkę i sprzedałem i mam 700 złotych. Pytam się go, a ktoś takie rzeczy kupuje? Co znaczy, jak to jest dobra rzecz? Przecież tutaj wioski są dookoła i kupują takie rzeczy. Ojej, to ja od razu się zorientowałem, że ja też mam coś do sprzedania takiego. Miałem spodnie. Jeszcze w obozie sobie zrobiłem zapasowe jedne. Chciałem je zrobić, żeby były granatowe. Tylko farba nie bardzo uchwyciła. Także one miejscami były granatowe, miejscami były białe. No ale tak były bardzo porządne, dobrze uszyte. I zaraz sprzedałem. I czuję, że jestem milionerem. Rozpiera mnie pierś z radości. I widzę, że już poprzychodzili z miasta, ktoś przyszedł, coś tego. Pytam się, czy można iść do miasta, czy nikt nie pilnuje. Co znaczy pilnuje? Nie ma nikogo. Owszem, widziałem jakiegoś, wyglądał na policjanta, ale ani broni nie miał przy sobie, ani do nas blisko nie podchodził, z nikim nie rozmawiał, żadnego krzyku, gwałtu, ani jakiegoś porządku z jego strony nie widziałem. Więc idę do miasta i wchodzę. Jak zwykle zaczyna się, no, Biała Podlaska to nie była stolica wielka. Ale miasteczko jak miasteczko. Zaczyna się od takich małych domków, sklepiczków jakichś, coś tego. Ale już jest bruk, jest chodnik. Idę jednym chodnikiem. Coraz dalej do centrum, coraz dalej. Zaczynają się już większe domki, coś w rodzaju sklepów, nie sklepów. I czuję jakiś zapach bardzo dla mnie przyjemny. Co dla mnie mogło wtedy być przyjemne? Chyba nie perfumy, chyba nie kwiaty, tylko coś jeszcze bardziej przyjemnego. I idę w tym kierunku, bo czuję jak wyżel, że to stamtąd ciągnie gdzieś z miasta. I za tym węchem idę po chodniku. I w pewnej chwili zauważyłem, przy chodniczku był sklepik, nieduży. Coś w rodzaju naszych sklepików, jak ten Ruch czy inne takie gazetowe sklepy. Wszystko pootwierane. Trzeba było zejść 2 stopnie niżej od tego bruku i wchodzę do środka. A jakiż to mógł być sklep? Tylko ten, co mnie zapach ciągnął. Bułki, bułki, chleb i bułki, chleb i bułki. Jak weszłem do tego sklepu, od dolu do góry wszystkie półki założone były. Jakim chlebem? Bielutkim, ślicznym, takim pachnącym. To mało, że pachnącym, ale nie było żadnego ogonka, żadnej kolejki, nikogo. Tylko jakaś starsza pani stała przy kontuarze i sprzedająca pytał ją się, służę pani, co pani życzy sobie? A mówi takim drżącym głosem staruszka, ubrana była w żalobny kwef, ja poproszę 3 kajzerki. Proszę bardzo. One stoją na kontuarze, niech pani sobie weźmie. I ta pani paluszkiem pocisnęła po jednym z tych kajzerek i mówi, proszę panią, one są nieświeże. Świeże, proszę pani, mówi tamta, ale one nie czeszczą. Ja byłem świadkiem tego, stałem z boku i patrzyłem, gdzie ja jestem. Przecież parę dni temu, jak ja byłem po tamtej stronie, to miałem buchenki chleba, na których spałem i z tych buchenków wywiercili mi po jednej i po drugiej stronie i została mi tylko skórka. A całą drogę, jak jechałem z samego Kazachstanu, aż do granicy, stale kolejki za chlebem. A ja tutaj widzę tyle chleba. I nikogo nie ma. I nie ma żadnych kolejek. Ja już chleba tego nie kupiłem. Ani tych kajzerek, bo ja już byłem syty. To mi już wystarczyło. Wróciłem z powrotem do tego puru, bo tak on się nazywał. I znowu zauważyłem tumult. Jakieś głosy, jakieś krzyki. Co się stało? Ach, zaczęli tam ludzie coś opowiadać, złościć się. Wchodzę do środka, trzymają jakiegoś, ni to chłopak, ni to jakiś taki wymizerowany człeczyna. I chce się wywinąć im z rąk. Pytam się, co się stało, co on zrobił. A on coś ukradł. Ale co? My też nie wiemy co, bo on tu zagrzebał w piasku. No to niech on już wyciągnie z tego piasku. I zaczął wygrzebywać i wyciągnął z tego piasku coś w rodzaju konserwy. Ręce mu się trzęsły i pytam go się, co to za konserwa, co to jest? A on mówi, to jest sok pomidorowy. Sok? I wszyscy go zostawili. Bo komu był potrzebny sok pomidorowy? Jak tu wszędzie było już wszystko. Jedni mieli kiełbasy, to już mieli wódki, to już mieli rogaleczki, to już mieli... Wszystko mieli, bo wszystko już można było kupić i kupowali i mieli. To było tak przez 3 dni. Po 3 dniach dostaliśmy dokumenty. To znaczy 2-miesięczne bilety. I mogliśmy jechać po całej Polsce, bezpłatnie oczywiście. Dostaliśmy po 2000 zł. I dostaliśmy po 0,5 paczki unry. Tej słynnej unry, która jeszcze w 20 roku także nam pomagała. Tam były różne rzeczy, to znaczy wszystko było do jedzenia. jakieś konserwy, jakieś buleczki, niebuleczki, jakieś ciastka, słodycze i kazano nam wszystkim wyjść na dworzec. Dworzec był bardzo duży, także cała nasza czereda się pomieściła swobodnie. Mieliśmy czekać, bo przed przywitem miał przyjść mój pociąg do Warszawy. Czy trzeba było, czy nie trzeba było, każdy chciał zobaczyć, jak wygląda Warszawa. A ponieważ ja nigdy nie byłem w Warszawie, tym bardziej chciałem ją zobaczyć. Mieszkałem na wschodzie, w Stanisławowie. Do Warszawy było dość daleko. I tymczasem czekamy. A na sali co się dzieje? 1200 osób, kobiety, mężczyźni, wszystko wesołe. Rozbawiony, jedni już mają w czubku i w pewnej chwili, mniej więcej na środku tej sali, tej poczekalni, stanął mężczyzna w sile wieku, zdrowy, jakiś mocny, gdzie on się tam wychował, w tej Rosji, że taki był, i ma przed sobą ogromny worek, cały wyłożony, a sam ubrany w fufajkę, czapkę taką uszankę, buty wysokie. I tak mówi: panowie obywatele, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczycie zaraz przeistoczenie obywatela sowieckiego w obywatela polskiego. No i wszystko patrzy jak na komedię. A on zdejmuje. On miał taką fufajkę i była tak zwana kilogrejka, jeszcze dłuższa, poza kolana, też dobra, jest to całkiem fajne. Najpierw zdejmuje tą czapkę i mówi: komu, komu? Kto chce czapkę? Nikt się nie rusza. No to rzucił ją w prawo z całej siły. I zdejmuje tą kilogrejkę. I na lewo rzucił. I fufajkę zrzucił. I spodnie zrzucił. I buty. Jeden na lewo, drugi na prawo. Nawet kalisony, nawet koszuль i został tak, jak go matka narodziła. A mówi: a teraz będziemy się przedzierzgać w polskiego obywatela. I wyjmuje z tego ogromnego wora, zaczęła wybierać, wyciągać, ubrał koszuli, kalisony i ubiera spodnie, a te spodnie są za wąskie, przynajmniej o 10 cm. Wszyscy się zaczęli śmiać, że będzie musiał z powrotem te stare spodnie ubrać, które wyrzucił. A on mówi: nic podobnego. My to jeszcze znajdziemy dobre. Takie, co będą dopasowane. I dopasował. Obrał się w buty, w ubranie, kapeliusz. I oglądał się na wszystkie strony. Mówi: no jak? Podobne teraz do Europy. Podobne.
Bohaterem monodramu Za dużo jak na jedno życie był Alfons Czerwiński. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak. Tekst czytała Ada Mańczak-Rogoża.